Co jakiś czas, gdy jestem w różnych miejscach, miejscach publicznych, zdarza mi się, że spotkam jakąś osobę, która przez jakiś okres czasu, krótszy, dłuższy, była częścią naszego zboru, częścią tego kościoła. Nie wiem, czy przytrafiają się wam takie sytuacje. Gdzieś jesteście na zakupach, przechodzicie między półkami, oglądacie i nagle padacie koszykiem na koszyk z osobą, która kiedyś razem zasiadała tutaj, na tym miejscu. Wspólnie śpiewaliśmy pieśni, wspólnie modliliśmy się, wspólnie przeżywaliśmy radości i bóle. Wspólnie przeżywaliśmy różne rzeczy z Bogiem w życiu zboru, w życiu Kościoła. A dzisiaj wpadamy na siebie, czasami zamienimy słowo cześć, cześć. Zadamy krótkie pytanie, co słychać? U mnie wszystko dobrze, a co u ciebie? U mnie też wszystko dobrze. Przecież przepraszam, ale spieszę się akurat, mam już mało czasu, więc cześć, do zobaczenia, odjeżdżamy. Mało tego, czasami zdarza się, że nawet tego cześć nie ma. Tego symbolicznego cześć nawet nie ma. A wzrok ucieka w drugą stronę, bo akurat coś tam niby jest atrakcyjnego, znaczy trzeba na to należałoby spojrzeć. I mijamy się, i przejeżdżamy obok siebie. I nie wiem, jakie wtedy macie wy odczucia. Czy macie jakieś odczucie w takiej sytuacji? Co czujecie? Nie wiem, czy siostra powiedziała, patrzyła do moich notatek. Chyba nie zauważyłem, żebyś patrzyła do moich notatek przed kazaniem. Właśnie ja mam to samo uczucie. Jest mi przykro. Jakoś próbuję się otrząsnąć z tego, powiedzieć, a nie było tego. Jest mi po prostu przykro. Wiecie, jeszcze gdzieś tak w naszych sercach jest taka myśl, że łudzimy się, że może ta osoba jest przy Bogu, że jest blisko Boga. Że to, że tylko jej nie ma z nami, to jest jakiś tam zbieg okoliczności. Ale czasami łudzimy się. Ale co mam powiedzieć, to jest naprawdę złudzenie. W większości przypadków jest to naprawdę tylko i tylko złudzenie. Później zresztą w trakcie mojego kazania będę chciał wam to pokazać. Więc bracia i siostry, czasami mamy takie przykre doznania, przykre przeżycie. I na bazie tego, że czasami mi się to zdarza często, bo czasami mam tak, że w ciągu tygodnia kilka razy, na bazie tego przykrego przeżycia rodziło się we mnie słowo, rodziły się we mnie przemyślenia. I temat mojego kazania dzisiejszego brzmi, jak uniknąć odpadnięcia od Boga. Znaczy, gdy zacząłem nad tym się zastanawiać, sprawdzać to w Piśmie Świętym, odkryłem, że jest to temat biblijny. Że Pismo Święte bardzo dużo na ten temat mówi. Że Pismo Święte zna ten problem. Że to nie jest problem tylko mój, że to nie jest problem tylko zboru, że to nie jest tylko problem zborów, powiedzmy, XXI wieku. Ale jest to problem biblijny. Ten temat pojawia się w Piśmie Świętym. Mało tego, on jest dosyć szeroko przedstawiony. A więc to nie jest temat jakiś poboczny, zdawkowy, jakaś taka tylko nadmienione coś w Biblii. Ale jest to temat, który się przewija przez całe Pismo Święte. Widzimy, że to się działo, to się dzieje i jest to smutne, ale też muszę to powiedzieć, że to i to się będzie działo, będziemy to oglądać. Ale pytanie to kluczowe jest, jak tego uniknąć, jak się przed tym zabezpieczyć, co zrobić, aby w moim życiu nie miało to miejsca, bo też i szczerze chcę wam wyznać to teraz, przyznać się do tego, że 10 lat temu, gdy mi ktoś powiedział, że ta osoba, powiedzmy ta osoba, będzie kiedyś poza kościołem, że będzie żyła z dala od Boga, to bym się zapierał rękami, nogami, powiedziałbym nigdy. Ale niestety nigdy nie mów nigdy. Życie okazało się bardziej skomplikowane. Życie okazało się bardziej skomplikowane. Więc bracia, siostry, temat jest poważny, sprawa jest poważna i zacznijmy rozważanie tego od punktu, powody, dla których odpadamy od Boga. Co się dzieje? Co się dzieje, że od Boga odpadamy? Coś się musi stać. To się nie dzieje tak z niczego. Coś się musi wydarzyć, coś się musi stać. Że nagle ktoś, kto kochał Boga, kto wierzył, kto ufał, kto był blisko Boga, w jakichś okolicznościach od Niego odpada. Bazą będzie dla mnie list do Hebrajczyków, 3 rozdział, 12 werset, pierwsze stwierdzenie, które nam to ilustruje, które porusza ten temat, trzeci rozdział, 12 werset, strona 1300, apostoł, dokładnie nie wiadomo, który z apostołów jest tym ziemskim autorem tego listu, więc pozostańmy jako, używając słowa apostoł, który jest apostołów, który jest uczniów Chrystusa, pisze następujące, daje następujące, pisze następujące słowa natchnione Duchem Świętym. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was. To słowo do nas, do zboru, do kościoła. Baczcie, bracia, aby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Problem odpadnięcia od Boga żywego, problem odpadnięcia od Boga żywego dotyczy ludzi z nas. Nie dotyczy ludzi, którzy nigdy do Boga nie przyszli. Nie może od Boga odpaść ktoś, kto nigdy blisko Boga nie był. Nie był, musi być. Więc problem odpadnięcia dotyczy ludzi, którzy byli przy Bogu. I tutaj autor tego listu natchniony Duchem Świętym mówi nam, że powodem, jednym z powodów odpadnięcia od Boga jest niewiara, która zadomowi się, zagości, zamieszka w naszym sercu. W sercu wierzącego może zagościć, zamieszka, zadomowić się niewiara. Skomplikowane. W sercu wierzącego człowieka, który modli się do Boga, który słucha Słowa Bożego, może zagościć niewiara. Jaki jest proces, jak to się może dziać? Ja zauważyłem na przykład coś takiego, że nasza ufność pokładana w Bogu, ta ufność, bym powiedział, początkowa, ta ufność okresu niemowlęcego jest ufnością bardzo szczerą. Bardzo szczerą. Jesteśmy gotowi, no czasami rzucić się w przepaść, no bo mamy ufność. To jest ta ufność wieku dziecięcego. Wiecie, i czasami tak jest i często tak jest w naszym życiu, że przychodzą różnego rodzaju próby, pokusy, różnego rodzaju doświadczenia. One spotykają wszystkich, którzy postanowili iść za Panem. Bez wyjątku. Każdy na swoją miarę, na swoje powołanie w Bogu przechodzi doświadczenia. Ja je przechodzę, ja przechodzę doświadczenia, przechodzę próby i wiem, że każdy z was też te próby i doświadczenia przechodzi na miarę waszego powołania. I prawda jest taka, że nikt z nas nie jest w stanie zabezpieczyć drugą osobę, żeby tych prób i pokus nie przechodziła. Po prostu one są gdzieś na naszej drodze wkalkulowane w to nasze życie z Bogiem. Nam się pojawiają. Czasami są dopustem Bożym, czasami są atakiem diabelskim. Różnie to wygląda, ale przechodzimy. I bracia i siostry, proces jest taki, że jeśli przechodzimy przez taką próbę, coś nas dotyka i sytuacja jest taka, że wtedy się chwytamy Boga w tej naszej dziecięcej ufności. Chwytamy się Boga, modlimy się i kiedy się okazuje, że to rozwiązanie, które myśmy sobie życzyli, to rozwiązanie w danej sytuacji, które gdzieś jest takim optymalnym w naszym umyśle, to rozwiązanie, które uznajemy, że w tej konkretnej sytuacji mojej życiowej byłoby najodpowiedniejsze, nie przychodzi, nie przychodzi. Oddala się albo przychodzi coś innego. Może się dziać tak, że diabeł to wykorzysta to i rzuci ziarno niewiary, braku zaufania do Boga w naszym sercu. Że on to rzuci. Jak ktoś kiedyś powiedział tak, że doświadczenie, jeśli cię nie złamie, to cię wzmocni. Ja myślę, że to jest prawda. Doświadczenie, próba. Jeśli cię nie złamie, jeśli cię nie powali, to cię na pewno wzmocni. Będziesz umocniony. Ale też zdarza się, że doświadczenie, które przychodzi, nas powali. I się zasieje ziarno niewiary, ziarno braku zaufania w sercu i gdzieś to zaczyna kiełkować, a diabeł jest na tyle sprytny, że on to bardzo łatwo i szybko chce, aby to wyrosło, podlewa, inwestuje w to, żeby osłabić nasze zaufanie do Boga, żeby było coraz bardziej osłabione. I jaki jest proceder, co się dzieje dalej, kiedy właśnie taki brak zaufania, niewiara zagości w naszym sercu? Skutek jest taki, że zamiast polegać na Bogu, oprzeć się na Bogu w naszym życiu, to zaczynamy próbować oprzeć się na sobie. Wykorzystać swoją mądrość, inteligencję, wiedzę, spryt. Próbujemy oprzeć się na sobie. Chcę nam to zilustrować obrazem pewnego króla judzkiego. W drugiej księdze Kronik mamy taką historię. Pojawia się na tronie państwa judzkiego król Asa. 14 rozdział, pierwszy werset, strona 483. Król Asa obejmuje królowanie i taką mamy stwierdzenie o tym królu, taką diagnozę Bóg postawił temu władcy. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, jego Boga. Wiecie, jeżeli tak Boże Słowo mówi o którymś królu, to to był naprawdę dobry król. Bo byśmy na palcach może dwóch rąk wyliczyli spośród chyba ponad 40 królów izraelskich i judzkich, którzy mają takie zdanie, które Bóg o nich wypowiedział. I Asie Bóg mówi, że czynił to, co jest dobre i słuszne w oczach Pana, czyli naprawdę był to człowiek, który naprawdę położył swoją ufność Bogu. On szedł za Bogiem jako król. I to jest piękne. Ja bym sobie życzył, żebym doczekał takich czasów, że dzisiaj ten przysłowiowy król idzie za Bogiem. Ale może dożyjemy. Ach, na pewno w królestwie będziemy mieli króla, który jest naprawdę królem jak trzeba. Jest Bogiem. No. Jest królem takim jak... Natomiast tutaj jest różnie. Asa akurat był takim królem. I popatrzcie, co się dzieje dalej w życiu Asy. Od 8 wersetu czytamy takie słowa. Przeciwko nim, tylko przeciwko Asie i temu Judejczykom, wyruszył Zerech Kuszyta z wojskiem liczącym 1 000 000 żołnierzy i 300 wozów wojennych i dotarł aż do Mareszy. Wyobrażacie sobie armia 1 000 000 żołnierzy, która wyruszyła przeciwko państwu judzkiemu? To nieprawdopodobna siła, nieprawdopodobna potęga ruszyła na państwo judzkie. 1 000 000 żołnierzy. 300 tysięcy wozów. Nie 300 wozów wojennych. Ruszyło na Asę. 9 werset mówi: Asa wyruszył przeciwko niemu i stanęli w szyku bojowym w dolinie Cefata w pobliżu Mareszy. I takie zdanie. Co się dzieje? Asa widzi armię milionową przeciwko sobie. Sam stoi gdzieś tam w dolinie. Można powiedzieć, sytuacja jest beznadziejna. Z punktu taktycznego sytuacja jest beznadziejna. I 10 werset mówi tak. Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. On wiedział, że nie ma szans. On wiedział, że jest to gorzej niż Dawid i Goliat. Wiedział, że ta po prostu przewaga jest przerażająca. Wiedział, że jest taka sytuacja. I mówi: Panie Boże, oprócz Ciebie nie ma nikogo. I mówi dalej: pomóż nam, Panie. Po prostu ten człowiek skłonił się, mówi: pomóż nam, Panie, Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Tyś Bogiem naszym, nie... Po prostu ja widzę tu desperację. Ja widzę tutaj desperację Asy, bo on był świadomy, że nie ma możliwości po ludzku tej sprawy rozegrać inaczej, ale jest to człowiek, który w tym momencie swojego życia, gdy objął królowanie, ma taką głęboką ufność, że składa ją w Bogu, opiera się na Bogu, modli się do Boga, woła do Boga. I widzimy, co się dzieje dalej. W 11 wersecie czytamy: Pan pobił wtedy Kuszytów wobec Asy. Pan wtedy pobił Kuszytów wobec Asy. To jest ciekawe, Pan pobił nawet. Nawet Asa się za bardzo nie musiał wysilać, bo Pan pobił Kuszytów. Taką mamy sytuację. A więc jest taki początek rządów króla Asy, taki jest początek jego panowania. Potężna armia wyrusza, on się opiera na Bogu, w swojej desperacji składa ufność Bogu, rusza do boju i dowiadujemy się, że Pan pobił tych Kuszytów. I Asa oddaje Bogu chwałę, później jest wielka radość, wielkie zwycięstwo. Nie cieszysz się, nie buduje sobie pomnika dla siebie, tak jak Gedeon nie buduje dla siebie pomnika, tylko oddaje Bogu chwałę. I mija sporo lat panowania króla Asy, bo ja pokazuję ten proces odpadania od wiary, więc to jest moim celem. Dalej dowiadujemy się, teraz mamy rozdział 16. Jesteśmy w rozdziale 16. Minęło 36 lat od panowania Asy, lecz w 36 roku panowania Asy wyruszył Basza, król izraelski, przeciwko Judzie i oborował ramy, aby odciąć ludziom dostęp do Asy, króla judzkiego. Miał 36 lat panowania króla Asy. I teraz Izraelczycy, państwo izraelskie, rusza na wojnę przeciwko Asie, przeciwko Judejczykom. Rusza na wojnę. I co się dzieje dalej? W wersecie 2 czytamy takie słowa. Wtedy Asa kazał wynieść srebro i złoto ze skarbu świątyni pańskiej i pałacu królewskiego i wysłał je do Ben-Hadada, króla aramejskiego, mieszkającego w Damaszku, z takim poselstwem. Istnieje przymierze między mną a tobą, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto ja przysyłam ci srebro i złoto, a ty zerwij swoje przymierze z Baszą, królem izraelskim, aby odstąpił ode mnie. Zaczyna kombinować. Asa zupełnie inaczej zachowuje się niż w tamtej sytuacji. Po prostu wymyśla taką taktykę. Słuchajcie, mamy trochę pieniędzy w skarbcu, wyślemy te pieniądze do króla aramejskiego. On jest z tamtej strony, bo Aram leżał z drugiej strony Izraela. Ci ruszyli na nas, ale my poprosimy króla aramejskiego, zapłacimy, żeby on zaatakował od drugiej strony Izraelczyków, żeby zaatakował. I dokładnie tak się dzieje, gdybyśmy dalej czytali. Faktycznie król aramejski zgadza się, zrywa swoje przymierze, które miał z Baszą. On zrywa, bo miał wcześniej układ pokojowy, miał przymierze z Izraelem. Zrywa to przymierze i skutek faktycznie jest taki, że Izraelici odstępują od Asy. Po prostu muszą wrócić, żeby ratować swojego państwa, które zostało zaatakowane od drugiej strony. Muszą wrócić. Ale wiecie, co się dzieje dalej? Dalej przychodzi to, co w takiej sytuacji królowie bardzo nie lubili. Oni po prostu nie cierpieli tej sytuacji, która następuje potem. Bo przecież co się stało, jest triumf. Bo wiecie, co się stało? Przecież jest, udało się, no sprawa została załatwiona. Załatwiliśmy pieniądze, żeśmy posłali, Aramejczycy tam zaatakowali, Basza odstąpił od nas, mamy znów pokój, mamy znów wolność, niby wszystko jest załatwione, no możemy zrobić sobie święto i dziękować Bogu, że się udało. Ale wiecie, to czego nie lubili królowie? Nie lubili proroka. Nie lubili proroka. Gdy w takiej sytuacji pojawiał się prorok, to sprawa już była, no, działo się po prostu niedobrze. Wiecie, w takiej sytuacji pojawił się prorok z takim słowem. W tym czasie przybył do Asy, króla judzkiego, jasnowidz Hanani, jasnowidz, inaczej prorok, i rzekł do niego: ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na Panu Bogu swoim, dlatego wojska króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. I dalej przypomina mu coś. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły w ogromnym mnóstwie wozów wojennych i jeźdźców? A jednak ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w twoją rękę. Przypomina mu to, co stało się 36 lat wcześniej. Przypomina to. Pamiętasz? Wtedy wyruszyli Kuszyci. Wtedy wyruszyli na ciebie z taką liczną armią. I wtedy po prostu nie kombinowałeś, wtedy nie szukałeś pieniędzy, wtedy nie szukałeś sojuszów, wtedy nie próbowałeś się zbratać ani z Egipcjanami, ani nie szukałeś pomocy u Aramejczyków, ani nie szukałeś wsparcia Filistynów. Wtedy po prostu oparłeś się na Panu Bogu, byłeś szczerze oddany mi. I co się stało? Pan pobił Kuszytów. Tutaj zacząłeś kombinować. I Bóg mu pokazuje, że postąpił źle. Mało wtedy Asa się rozgniewał na proroka, wtrącił go do więzienia, bo to taka była później procedura. Jeśli ktoś już miał takie serce, to jak mu przyszedł prorok i powiedział mu, że postąpił źle, to zaraz go kazał zamknąć albo kazał go ściąć. To już może pokazać nam, co się działo z sercem Asy po tym okresie. On już teraz nie jest nawet czuły na Boże Słowo. To, że zrobił źle, to jeszcze proroka Bożego kazał wtrącić do więzienia. To widać, co się stało z jego sercem. Bracia i siostry, Asa jest przykładem w Piśmie Świętym człowieka, który stracił zaufanie do Boga, który odpadł od Boga. Przestał Bogu ufać, przestał za Bogiem podążać, przestał się Go trzymać, a na początku zaczynał bardzo dobrze. Bóg go na początku używał, Bóg go na początku prowadził. W pewnym momencie coś się w jego sercu działo. Coś się musiało w jego sercu wydarzyć. Brak zaufania, brak wiary spowodował to, że Asa się od Boga oddala i zaczyna się opierać na zaczyna się opierać na różnych tam sojusznikach. I wiecie, w naszym życiu mógłbym ten temat rozwinąć, chociaż nie chcę się to skupić tylko na jednej rzeczy, popadnijcie mi wiarę, ale w naszym życiu jest tak, jest podobnie. Bracia i siostry, bo kiedy my zaczynamy, przestajemy ufać Bogu, to zaczynamy naprawdę szukać wielu sojuszników naszego życia. Próbujemy się oprzeć na wielu, wielu, wielu sprawach, sytuacjach, z możliwościach. Próbujemy się na tym oprzeć. Jest takie głębokie, głębokie zachwianie. List do Hebrajczyków mówi nam po pierwsze, że ostrzega nas, abyśmy nie popadli w niewiarę, bo skutkiem tego może być to, że odpadniemy od Boga żywego. I to jest pierwsza sprawa. Jeśli pojawi się ziarno niewiary, zacznie rosnąć, dorastać z konsekwencją na dłuższą metę, jeśli się w porę nie zorientujemy, jeśli tego procesu nie zatrzymamy, jeśli tego procesu nie przerwiemy, to skutkiem na dłuższą metę może być to, że człowiek, taki człowiek odpadnie od Boga. A wiecie, później usprawiedliwienia są przeróżne. Czasami się zastanawiam nad tym i nie mogę wyjść z podziwu, jak są inteligentni chrześcijanie, szukaniu usprawiedliwień dla różnych rzeczy, które robią. Myślę powiedzieć, że naprawdę jesteśmy bardzo inteligentni w tym względzie. Naprawdę mamy rozwiniętą inteligencję. Bardzo. W tym względzie. I później pojawiają się różnego typu usprawiedliwienia, a przyczyna jest zupełnie gdzie indziej umiejscowiona. Więc pierwsza rzecz, popadnięcie w niewiarę. Teraz kolejna sprawa, o której chcę powiedzieć, zapisana jest w wersecie 13. Tego samego listu, trzeci rozdział, werset 13. Czytamy takie słowa. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Nawet się tak modliłem dzisiaj. Nawet nie wiedziałem, że będę to, nie przypominałem sobie, że będę to czytał. Napominajcie jedni drugi każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Może to napominanie, to wiecie, to nie jest takie napominanie o takie. Bo to jest też jest takie napominanie, to takie napominanie to nie napominajcie się tak. Jest napominanie takie, które ma podnieść człowieka, to tak się może napominać. Napominajcie jedni drugi każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość. Tam było słowo odpadnięcie, a tu jest słowo zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Kolejna diagnoza, bo pamiętacie ten fragment z Księgi Ezechiela, gdzie Bóg mówi, że wyjmę z was serca kamienne i dam wam serca mięsiste. To takie serce, takie wnętrze, serce mięsiste, to jest serce chrześcijanina, serce dziecka Bożego ma być tym sercem mięsistym i Bóg chce widzieć takie serca w nas. I tu jest powiedziane, że to mięsiste serce, to serce nowe, które dał nam Bóg, może ulec zatwardzeniu. Znaczy diabeł może sypnąć na trochę cementu. Dużo cementu, dobrze wierzącego cementu. I serce może ulec zatwardzeniu. Wiecie, to jest trudny stan, to jest taka duchowa choroba serca. Duchowa choroba serca, że ulega zatwardzeniu, staje się twarde, znów staje się nieczułe, czyli nie odbiera Bożych bodźców, nie odbiera Ducha Świętego, nie odbiera Słowa Bożego, nie odbiera tego, co płynie z nieba. Po prostu jest na to, jest zamknięte na to, zatwardzone serce. I dalej jest powiedziane, że dzieje się to przez oszustwo grzechu. To jest ciekawe stwierdzenie. Muszę wam powiedzieć, że to jest oszustwo grzechu, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, dlatego, że sytuacja nie jest taka oczywista, dlatego że jeżeli coś jest oczywistym dla nas grzechem i oczywiście diagnozujemy, że jest to grzech, to raczej, bracia i siostry, jako nowonarodzeni ludzie nie mamy problemu, żeby to odrzucić z naszego życia, powiedzieć, to jest niedobre, ja, Panie Boże, nie chcę mieć nic wspólnego, jeśli mamy taką jasne rozpoznanie. Ale w Piśmie Świętym na przykład jest powiedziane, że czasami diabeł przyjmuje postać anioła światłości, czyli on się tak pięknie zamaskuje, że on przyjdzie do nas nie ten, że ja jestem zły, że ja jestem niedobry, że ja po prostu chcę cię zniszczyć. Gdyby się nam tak diabeł zawsze objawiał, to my byśmy nie mieli problemu z nim, bo to jest proste. Przecież chyba nikt z nas nie chciałby poddać się komuś, kto się tak przedstawia. Ale czasami jest powiedziane, że diabeł przyjmuje postać anioła światłości, czyli nam się rysuje prawie jak Gabriel przychodzi do nas. Próbuje po prostu nas zwieść. Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem dobrze. W pierwszej sytuacji wygląda to nawet zachęcająco. To może być coś atrakcyjnego. To może być nawet coś dobrego, tak możemy pomyśleć. Dopiero przy głębszej diagnozie, dopiero przy głębszym spojrzeniu, w właściwym świetle widzimy, że to jest podróba. Że to jest imitacja. Że to jest po prostu oszustwo. Mimo tego, że w pierwszej fazie, w pierwszym spojrzeniu wygląda to atrakcyjnie. I oszustwo grzechu polega na tym samym. Oszustwo grzechu polega na tym samym, mianowicie, że grzech przybiera pozę niewinności. Dokładnie polega, że grzech przyjmuje pozę niewinności. Oznacza to, że tak naprawdę coś, co Biblia definiuje, że jest to grzech, my traktujemy, wiecie, to jest takie ani nie złe, ani niedobre, może takie, a może raczej bardziej dobre niż bardziej złe. Po prostu nagle dzieje się tak, że coś, co z punktu Bożego jest grzechem, w naszych oczach staje się po prostu takie bardziej wyłagodzone, wybielone. I grzech po prostu ubrał pozę na siebie. I my daliśmy się temu zwieść. I zaczynamy trwać w czymś, co przed Bogiem nie jest właściwe, a myśmy sobie to usprawiedlili i powiedzieli, że jest to wszystko w porządku. Patrzcie, siostry, bo zupełnie jest inna sytuacja, jeżeli mam coś w sercu, mam coś w życiu, czego nie akceptuję. Wiem, że Bóg tego nie akceptuje i ja tego nie akceptuję. I może tak czasami być, że człowiek może przez wiele lat się zmagać w swoim sercu z tym.
ale on ma takie nastawienie, że on tego nie akceptuje, bo Bóg tego nie akceptuje. To jest inna sprawa. Jeśli po prostu są rzeczy, które Bóg nie akceptuje i ja też tego nie akceptuję, Boże, ale proszę Cię, wzmocnij mnie, pomóż mi, wydźwignij mnie, ja cały czas jestem na nie wobec tej sprawy. To jest inna sprawa. A co innego jest, kiedy my coś adoptujemy jako nasze, co innego jest, kiedy my to przyjmujemy, uspokajamy swoje sumienie, traktujemy to jako rzecz niewinną, a tak naprawdę zostaliśmy oszukani, to przybrało pozę, przybrało maskę. Ktoś na przykład, ilustrując to jakimś przykładem, ktoś może powiedzieć w ten sposób. Ja w moim życiu nigdy nie zdradziłem mojej żony. Z punktu widzenia przysięgi małżeńskiej jestem bez zarzutu. Z punktu widzenia przysięgi małżeńskiej jestem w porządku. Albo w drugą stronę, bo słuchajcie, to jest też w drugą stronę, bo my zazwyczaj, gdy o tych sprawach myślimy, to bardziej na mężczyzn zwracamy uwagę, bo to niby oni są tą stroną bardziej aktywną, może, nie wiem jak teraz jest, ale sytuacja, to myślę, że to w obydwie strony jest mniej więcej porówno. Można powiedzieć tak, że jest w porządku. A to, że w moim sercu są przeróżne myśli, przeróżne obrazy, no to jest inna inszość, no ale... Przecież to tak naprawdę nie szkodzi bardzo mojej żonie, bo to tylko ja wiem, że to tam jest. Przecież nie muszę się obnosić tego przed nią z tym, po co mam jej to wyjawić, przecież mogłaby się jeszcze na mnie obrazić. Znaczy, siostry, my możemy dojść do takiego przekonania, że jeśli coś fizycznie nie zaistniało, bo mówię o oszustwie grzechu, jeżeli coś fizycznie nie zaistniało, coś się fizycznie nie stało, to mogę powiedzieć, że nie ma problemu. Ale Pismo Święte nam mówi, że to nie tylko sprawa tego, że się fizycznie stało. Może się dlatego nie stało, że nie miałeś wystarczająco dobrej okazji. Nie miałeś wystarczająco atrakcyjnej sytuacji. Dziękuj Bogu, że jej nie miałeś. Ale Pismo Święte nam mówi, że to nie tylko sprawa wykonana jest grzechem przed Bogiem, ale sprawa pielęgnowana czy rozbudzana w sercu już jest problemem przed Bogiem. I grzech może czasami nas oszukać. Chciałbym też to zilustrować na przykładzie osoby, która dała się właśnie tak wymanewrować grzechowi. I o dziwo, moglibyśmy się zdziwić, jaka tutaj sylwetka się pojawi, człowieka, który dał się grzechowi wymanewrować. To był Salomon. Salomon dał się wymanewrować grzechowi w życiu. Inaczej mówiąc, grzech oszukał Salomona. Grzech go po prostu oszukał. Grzech podszedł go tak sprytnie, że w pewnym momencie Salomon stracił orientację, co się dzieje. I kiedy byśmy sięgnęli do pierwszej Księgi Królewskiej, tam jest takie stwierdzenie, które ilustruje mi tą prawdę. Pierwsza Księga Królewska, 11 rozdział, kiedy jest podsumowanie życia Salomona, kiedy jest podsumowanie rządów Salomona, jest powiedziane, że król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Hetytki, a już nie mówiąc o tych, które Pismo się tutaj nie wymienia, bo ta lista byłaby, mielibyśmy kilka stron w Biblii więcej i tak byśmy nie czytali tego, bo opuszczalibyśmy ten rodowód żon, czy listę żon króla Salomona, bo miał ich tylko 300. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelowi, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. I dalej powiedziane jest, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Bóg powiedział, nakłonią na pewno wasze serca. Gdzie Salomon myślał, że nie, no on po prostu ma tyle od Boga, ma taki kapitał, ma taką mądrość, ma takie wyposażenie, że kogo jak kogo, ale jego by miały nakłonić do innych bogów, przecież Bóg mu się dwa razy okazał. Bóg mu obdarzył mądrością, a przecież Słowo Boże mówiło, że na pewno, on powiedział, na pewno nie znaczy na pewno. Przynajmniej to na pewno nie jest na pewno w stosunku do mnie. Ja tutaj jestem wyjątkową postacią. I prawdę mówiąc, Salomon był wyjątkową postacią. Naprawdę był wyjątkową postacią. Bóg powiedział, na pewno nakłonią twoje serce do obcych bogów. I Salomonowi udawało się przez wiele lat. I dalej spojrzałem, otóż do tych zapałał Salomon miłością. Do nich zapałał miłością. I nie wiem, czy to była taka naprawdę miłość, jaka jest miłość męża do żony, czy to była taka bardziej miłość, pożądliwość. Bo tu nie jest zdefiniowane, jaka to była miłość. Czy to była naprawdę miłość, czy to była miłość, pożądliwość, ale do nich zapałał Salomon miłością. Dalej powiedziane, że miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety, i tu jest to słowo, omamiły jego serce. Te kobiety omamiły, jego serce. Macie siostry, omamiły jego serce. Wiecie, i to słowo mamić, gdzieś tutaj mam je zapisane, zwodzić kogoś pozorami, tumanić. To znaczy otumanić go. Kobiety go otumaniły, omamiły jego serce pozorami. Bo wiecie, jak się ma 300 żon, 700 nałożnic, już o tych nie mówię, bo to pomijam. Nałożnice pomijam, bo one były w drugiej kategorii ważności. Ale dać sobie radę z 300 żonami, to nie takie proste. 700 żon, tak?
300
nałożnic. Odwrotnie, niestety. Nie doceniłem Salomona. Nie doceniłem go. Dziękuję za korektę, bo dla mnie już ta liczba 300 jest jakaś nieprawdopodobna, ale... No. Ale słuchaj, jeżeli ma się 700 żon, to bardzo trudno wszystkie te żony zadowolić, chociaż jest bardzo bogatym jak Salomon. No, rozpoznać, która. Musiał chodzić chyba, nie wiem, tam z jakimś księgowym, nie było wtedy zdjęć, nie wiem, może na tabliczkach mu rzeźbili, która jest która. Patrzył na nią, ta jest ta z Edomu, ta stąd. Wiecie, ja tak pomyślałem, jak to się stało, że Salomon po prostu nagle jest pewien dalej, że on poszedł za innymi bogami. Bo jak on mógł te swoje żony zadowolić? No mógł je zadowolić tak, że jak mu tam 10 dni powiedział, słuchaj, no jeżeli nie możesz nic innego już dla mnie uczynić, to chodź przynajmniej ze mną do świątyni, pomodlimy się. No może to brzmi zabawnie dla was, ale po prostu czy śmiesznie, ale no to, no co Salomon robił z tymi żonami, jak miał 700 dni? No przynajmniej raz w roku z każdą do świątyni mógł pójść. No tylko dwie na dzień mu przypadały wtedy. Dwa razy był w świątyni, raz takiej świątyni był. Więc bracia i siostry, Salomon nie miał wyjścia, nie miał wyboru, no bo to żony by mu żyć nie dały, więc przynajmniej z nimi do świątyni chodził. I tam czasami oddał pokłon, tam czasami balił jakieś kadzidło, tam czasami coś innego dokonał. Jest dalej powiedziane, że on poszedł za innymi bogami. Te żony omamiły jego serce, on się dał oszukać grzechowi, on jeszcze myślał, że wszystko jest w jego życiu, jest okej, w porządku. Ale się okazało, że on już się dał grzechowi oszukać i już popadł w bałwochwalstwo. Już był w bałwochwalstwie, jeszcze był tego nieświadomy. Dał się grzechowi po prostu oszukać, że go zwiódł, bo musiał jakoś sobie poradzić z tym problemem, który może był miły, gdy był Salomon młody, ale gdy się zestarzał. Więc sytuacja tak się rozwijała i Salomon popadł w oszustwo grzechu. I sytuacja jest taka, że dowiadujemy się, że on odpadł od Boga. Dalej się działo to samo, co z Asą. Jeżeli ktoś mu przedpowiedział, że właśnie tak jest, to kazał go wygnać, do więzienia wtrącić. Salomon robił później to samo. On likwidował tych, którzy mu na to wskazywali. To jest typowy objaw. Że jeżeli ktoś odpada od Boga, to później staje się zatwardziały, agresywny. Staje się po prostu taki drażliwy na swoim punkcie. Nie daj Boże, żebyś mu zwrócił uwagę i powiedział coś, bo on jest tak drażliwy na swoim punkcie. To jest znak, że już serce jest oddalone od Pana. Już nie ma dostępu, już ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Już ciężko jest jakoś tą sytuację ratować, leczyć. I właśnie w takiej sytuacji znalazł się Salomon. I o tym nas ostrzega list do Hebrajczyków, aby nikt nie pozostał. Po pierwsze, nie odpadł od Boga przez niewiarę. Po drugie, żeby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Trzecia rzecz, o której chcę wspomnieć, która też kończy się tym, że człowiek może odpaść od Boga żywego. Mamy to stwierdzenie w drugim Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza. Czwarty rozdział, 10 werset. Jest takie krótka myśl, krótkie zdanie o pewnym człowieku, który nazywał się Demas. Jest to osoba, jest to towarzysz Pawła w usługa, była to osoba, która towarzyszyła w jego podróżach misyjnych. W drugim do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, 10 wersecie czytamy tak: albowiem Demas mnie opuścił, i tu mamy takie stwierdzenie, umiłowawszy świat doczesny. Opuścił mnie, umiłowawszy świat doczesny. Ktoś, kto był uczniem Chrystusa, Demas był uczniem Chrystusa. Wiecie, był przy Pawle, kiedy Paweł był jeszcze w służbie, na wolności, ale on tu teraz jest w więzieniu. Też był ciężki okres dla chrześcijan, bo rozpoczęły się trudniejsze prześladowania. I nagle dowiadujemy się, że Paweł mówi, tam żali się to Mateuszowi, pisze do niego, słuchaj, no Demas był przy mnie, ale niestety Demas mnie opuścił, bo umiłował świat doczesny. Doszedł do przekonania, po co ja się będę tak po prostu męczył, po co ja się będę tak trudził w tych czasach? Po co będę narażał na niebezpieczeństwo własne życie? Paweł jak skończył? W więzieniu skończył. No ja też tak mogę skończyć. Słuchajcie, przecież tak jak śpiewa Anna Maria Jopę w jednej piosence, przecież życie jest po to, żeby pożyć. Przecież życie po to jest, żeby pożyć. A ja tutaj będę narażał własne życie? Nie. Nagle Demas doszedł do przekonania, nie wiem, to jest też bardzo dziwne, bo tu jest powiedziane, że on tak nagle opuścił Pawła. Nie wiem, czy on to nosił tak zawsze w sercu, bo to się nagle nie dzieje, że człowiek nagle coś robi. Gdzieś to musiało kiełkować w jego sercu, gdzieś to musiało wzrastać w jego sercu i pewnego dnia on po prostu odszedł, opuścił Pawła, wrócił, nie wiem, i powiedział, teraz muszę pożyć, teraz muszę się zająć własnym życiem, nie będę się już więcej poświęcał, narażał, zostawiam to wszystko, wracam do swojego biznesu, do swoich spraw, muszę się zająć sobą, własnym domem, własnymi sprawami. Tutaj musi być dobrze, a później ewentualnie, jak mi zostanie trochę czasu, to ewentualnie się zajmę Bogiem. Ale nie na tym etapie. Teraz umiłowałem świat doczesny. Bo to jest taka percepcja, nakierowanie na życie tu i teraz. To jest takie myślenie, człowiek nakierowany na życie tu i teraz. Ale wiecie, że na życie tu i teraz nakierowany jest ten świat, bo on nie ma nadziei. Świat nie ma nadziei. Ludzie, którzy nie znają objawienia Bożego, nie znają prawdy życia wiecznego, są nakierowani na tu i teraz. A jeżeli im się to sypie, to im się wszystko sypie. Jeżeli tu im nie wychodzi, to im wszystko się rozlatuje, bo jest tylko tu i jest teraz. A jeśli tu i teraz jest źle, to jest beznadziejnie. Dla nas nawet jak jest tu i teraz źle, to jest przecież nadzieja. Nawet gdy tu i teraz doświadczamy jakichś trudności, jakichś problemów, to przecież jest nadzieja na wieczność i to nas trzyma. Więc taka jest filozofia myślenia ludzi, którzy nie mają nadziei życia wiecznego w swoim sercu i ta nadzieja nie jest w nich mocna, albo w ogóle jej nie ma. To jest perspektywa tylko tu i teraz, więc trzeba wszystko zrobić, żeby wziąć tyle, ile się da, żeby przeżyć, żeby mieć jak najwięcej dla siebie, żeby jak najwięcej skorzystać, żeby jak najwięcej przyjemności, radości doświadczyć, a inne sprawy niech zostaną na inne czasy. Kiedy apostoł Jan mówi o miłości do świata, to on używa takiego stwierdzenia, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Zobaczcie, jaka jest jasna rozróżnienie. Jeśli miłujesz świat, nie ma w tobie miłości Ojca. Oszerzenie jest, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. I dalej spytaj, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I dalej jest powiedziane, świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Po prostu wraz przemija z pożądliwością swoją. Wiecie, siostry, miłość do świata to jest oparte o pożądanie. To jest powiedziane. Miłość do świata oparta jest o pożądanie. O pożądanie, nie wiem, rzeczy, o pożądanie pozycji, o pożądanie, nie wiem, wygody, o pożądanie coraz to nowych rzeczy. O, na tym jest oparta. Bazuje na tym defekcie w nas, który wynika z upadku Adama i Ewy, a ten defekt w nas nazywa się pożądanie, aby mieć. Taka krótka jeszcze refleksja. Wiecie, zauważamy to, ja to też zauważyłem, że jeżeli żyjemy dla Pana, żyjemy blisko Boga, to wielu z nas doświadcza różnego rodzaju błogosławieństw. Bóg nam błogosławi. To jest normalne, to wynika z Pisma Świętego. Doświadczamy błogosławieństw. Jeżeli ktoś idzie za Bogiem, żyje dla Niego, jest szczery wobec Niego, doświadcza błogosławieństw i te błogosławieństwa Boże wobec nas mają przeróżne, różnie się objawiają, różnie się manifestują, mają przeróżne oblicze. Czasami jest tak, że po prostu Bóg nami też i błogosławi, że mamy coraz więcej, że mamy coraz lepiej, że mamy coraz wygodniej. To jest jednym z objawów, chociaż ja nie mówię, że tylko i zawsze, ale tak się też dziać może. I sami gdzieś to przeżywamy, sami gdzieś tego doświadczamy, sami gdzieś możemy mieć tym udział. Wiecie, no taka jest nasza natura, gdzieś to się w nas uruchamia, że jak mamy, to chcemy jeszcze więcej. Taka jest gdzieś natura się uruchamia w nas. Mało tego, dzieje się też tak, że jak mamy, to też nasze serce lgnie do tego. Po prostu lgnie do tego nasze serce, jeśli mamy. Mało zauważamy z drugiej strony, że jest tak, że jeśli nie mamy, to też lgnie nasze serce do tego. Bo to nie jest tylko tak, że ci, którzy mają to ich serce, lgnie do tego. Czasami jest tak, że ktoś nie ma, jego serce też lgnie do tego. Też pragnie tego, też tego pożąda. Właśnie siostry, Słowo Boże nam mówi, że Demas po prostu odszedł od Pana, odpadł od Pana, dlatego że umiłował świat doczesny. Na tym się skupił, na tym się skoncentrował. I to zabiło w nim miłość do Boga, to zabiło w nim wiarę, to zabiło w nim to wszystko, co Bóg do niego włożył, i rozpoczęła się degradacja jego życia. I tak jak mówi Pismo Święte, stał się rozbitkiem wierzy. I teraz, jak gdyby podsumowując to, chcę przejść do takiego fragmentu z listu Hebrajczyków, który jest fragmentem trudnym, ale on koreluje z tym tematem i jest częścią tego tematu, więc muszę go przedstawić. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 4 do 6 wersetu. Musimy mieć tego świadomość. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 4 do 6 wersetu. Boże Słowo nam przedstawia taką prawdę. Czytamy na stronie 1301. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Dalej powiedziano, albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwu, a kresem jej spalenie. Wiecie, ten tekst też w kontekście tego, o czym mówię, dotknął mojego serca. Bo to jest tekst poważnie brzmiący, ja go starałem się przeegzegezować, przeanalizować dokładnie, o czym ten tekst mówi. Tu jest użyte stwierdzenie, przywieźć do pokuty, to jest ponowna metanoia. Użyte słowo ponowna metanoia, czyli tak jak słowo metanoia jest użyte w przypadku, gdy człowiek się nawraca, jeżeli ktoś się pierwszy raz nawraca, to jest użyte słowo wobec niego metanoia. Ten metanoia się dokonuje w jego życiu. Tutaj to samo stwierdzenie się pojawia w kontekście ponownej metanoi. To jest powiedziane, że ponowna metanoia, ponowna, czyli jeżeli ktoś był przy Bogu, od Boga odpadł, gdzieś zupełnie odszedł bardzo daleko, to Słowo nam Boże mówi, że ponowna metanoia jest sprawą bardzo, bardzo, bardzo trudną. Jest sprawą bardzo trudną. Że ponowne takie głębokie nawrócenie jest sprawą bardzo trudną i bardzo skomplikowaną. I myślę, że jeżeli jeszcze tak uczciwie spojrzymy na przypadki, to zobaczymy, że właśnie tak jest. Że o wiele łatwiej jest człowiekowi pierwszy raz przyjść do Boga, chociaż zobaczmy, jak trudno jest człowiekowi przyjść pierwszy raz do Boga. Jak trudno jest człowiekowi pierwszy raz przyjść do Boga. Jest naprawdę trudno. To nie jest taka sprawa prosta, żeby człowiek został przekonany o swoim życiu, przekonany o grzechu i żeby przyszedł szczerze do Boga. To jest ogromna praca Ducha Świętego, ogromna praca Słowa Bożego. To się musi po prostu w nas dokonywać. Pan działa, mocno musi zadziałać. To jest powiedziane, że ta powtórna metanoia to jest sprawa jeszcze o wiele, wiele, wiele bardziej skomplikowana i wiele bardziej trudna. Bracia i siostry, kiedy sobie uświadomimy to, jak to jest poważna sprawa, jak poważną sprawą jest odpadnięcie od Boga i jaki później jest problem, aby wrócić do miejsca, z którego się spadło. Ja tutaj nie jest mowa o jakimś jednorazowym upadku, to nie jest o tym mowa, to jest mowa o tym, że serce człowieka straci całkowicie wiarę, to jest mowa o tym, że serce człowieka się zatwardzi, tak jak wcześniej zatwardziałość, lub serce człowieka umiłuje, zakocha się w doczesności. I wtedy w takim stanie powtórna metanoia jest sprawą naprawdę bardzo skomplikowaną. Więc bracia i siostry, a wiem, że jak wcześniej powiedziałem, że spotykamy się z tym. Spotykamy się z tym i nierzadko się z tym spotykamy. Spotykamy się z tym dosyć często. I widzimy, czasami przeżywam taki ból w moim sercu, bo takie mam myśli, że spór to jest jak pociąg. Jedzie, nagle się zatrzyma i ktoś do niego wsiądzie. Wsiądą 4 osoby, ale innymi drzwiami 2 wysiądą. I jedzie dalej i znów zatrzyma się, następne 2 osoby wsiądą i gdzieś jedna wysiądzie. I dalej po prostu, dalej jedziemy i trzeba co zrobić? Trzeba by zamknąć te drzwi. Trzeba zamknąć te drzwi. Więc jeśli o tym dzisiaj mówię, to chcę nam zwrócić uwagę na to, że lepiej jest chronić swoje życie, niż później ułudzić się, czy myśleć o tym, że uda mi się powtórne wrócić. Lepiej jest dzisiaj chronić moje życie, chronić z całego serca. Więc bracia, siostry, tym, co powoduje odpadnięcie od Boga, to jest popadnięcie w niewiarę, tym, co to jest oszustwo grzechu, to jest umiłowanie tego świata. Więc jak zadbać? Trzeba zadbać o te rzeczy. Po pierwsze, postawić w swoim życiu na to, aby chronić swoje serce i budować wiarę w swoim życiu. Aby chronić swoje serce i budować wiarę w swoim życiu, podsycać ją, inwestować w nią, budować się jedni drugich, budować się nawzajem, samemu siebie budować, po prostu chronić wiarę w swoim sercu, aby ona była, aby ona wzrastała, aby ona się umacniała, nie dopuszczać do powstania takich pól nieufności do Boga, braku zaufania, takich pól niewiary. Trzeba to chronić w swoim sercu. Po drugie, bracia i siostry, musimy być czujni. Jak ja powiedziałem, że jak diabeł przyjmuje postać anioła światłości, tak i grzech przyjmuje pozór niewinności. To nie jest tak, że to, co jest oczywiste, to jest oczywiste, a co jest pozorem niewinności, czasami może nas oszukać i zwieść. Dlatego Słowo Boże nam mówi o tym, że mamy być w tym względzie czujni i w tym względzie mamy być tacy wrażliwi na Ducha Świętego, aby nam to ukazywał i pokazywał. I po trzecie, ważną sprawą w tym wszystkim jest uświadomienie sobie, zakodowanie sobie to w sercu, czy jak gdyby pozwolenie, aby Duch to włożył w nas, że bracia i siostry, nasza ojczyzna naprawdę jest w górze. Że dom, do którego zmierzamy, naprawdę jest w niebie. Wartość, którą Bóg nam obiecał, to jest ta wartość Królestwa, która przychodzi wraz z ponownym przyjściem Chrystusa. A wszystko, czego doświadczamy tutaj na ziemi, wszelkiej łaski, wszelkiego błogosławieństwa, to są tylko zalążki, zadatki tego, co naprawdę Bóg w Chrystusie dla nas przygotował, a co stanie się naszym udziałem w pełni w wieczności. Jeżeli ktoś po prostu ma takie nakierowanie w sobie, że moja ojczyzna, mój dom jest w niebie, tam po prostu zmierzam, tam tym się rozkoszuję, o tym myślę, to łatwiej mu jest poradzić sobie z tym wszystkim, co tu go otacza. Łatwiej mu znieść bogactwo i ścierpieć ubóstwo. Łatwiej mu to znieść, a tamto ścierpieć. Łatwiej. Bo perspektywa jest inna. Perspektywa jest wieczności, perspektywa tego, co w niebie. Taka modlitwa: Panie, chroń moje serce o odpadnięcie od Ciebie. Zdarzyło się to wielu ludziom, zdarza się to, widzimy to. Panie, chroń moje serce o odpadnięcie od Ciebie. Panie, trzymaj mnie mocno, abym zawsze był przy Tobie. W każdej chwili, w każdej sytuacji, w każdym dniu, który dałeś mi przeżyć na tej ziemi.